Teraz odwołujemy się do wyobraźni słuchaczy. Słuchamy, albo już wysłuchaliśmy Petera Gabriela, pięknej piosenki, ale my przechodzimy do kolejnej rozmowy. Piotr Dere jest Polonia Christiana, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzieci odwiezione do szkoły.
Tak, właśnie przed chwilą, na szczęście miałem bardzo blisko, bo tutaj o...
Tutaj w tym budynku, szkołę, tak. To jest szkoła podstawowa.
Szkoła podstawowa tam obok.
Ale nie odwracamy się od mikrofonu, tak, bo pokazujemy tak albo tak, tak bo tu tak. Jest radio. Oczywiście. Czyli tu jest szkoła podstawowa
tak, numer 4. Tak, szkoła podstawowa numer 4.
Normalna, Krakowie. Publiczna szkoła tak, podstawowa. Jest pan zadowolony z reformy oświaty, czy nie?
Do pewnego stopnia tak, ale to może nie uważam się za jakiegoś specjalnego...
Eksperta.
Natomiast
ale rodzica, który odwiózł dzieci.
Którego po części owa reforma dotknęła i który jakby od samego początku istnienia w Polsce gimnazjów uważał, że one są poronionym pomysłem. Natomiast sam przebieg owej reformy pozostawia bardzo wiele
do życzenia, ale tak. bo ja wiem, że
no
nie
dlatego,
jest pan...
że te dzieci, które znalazły się w gimnazjum już w okresie, gdy owa reforma wchodziła w życie, a szczególnie w ostatnich klasach, miały no dość mało czasu, aby się przygotować, jakby do tego, że zostaną ostatni z ostatnich. Mam wrażenie, że można było to spokojnie, odrobinę spokojnie przygotować, ale no to jest kwestia już taka...
Tylko spokojnie to mogłoby oznaczać, że się nigdy nie wprowadzi reformy, oczywiście. Więc to jest tak, że reformuje się w pierwszym roku urzędowania, tak jest, a potem są już tylko wybory parlamentarne i trzeba do nich dotrwać, więc może lepiej, że ta reforma weszła w życie, niż jakby miała nie wejść, ale to pan wywołał ten temat, mówiąc, że jest dziecko w szkole, które jest naprzeciwko miejsca, z którego nadajemy. Tematem rozmowy naszej jest synod biskupów w Rzymie, który skończył się w październiku. Ten synod dotyczył czego i co nowego pojawiło się w czasie tego synodu?
To znaczy, oczywiście synod był zwołany w sprawach młodzieży i spraw młodzieży miał w całości dotyczyć, natomiast no, mam wrażenie, że przy okazji owych spraw próbowano załatwić nieco inną kwestię. Otóż ja chciałbym się skupić nie tyle na przebiegu samego synodu, no bo on był po prostu zgromadzeniem biskupów z całego świata i młodzieży, która całego świata na synod, po jakimś tam uprzednim, oczywiście umiejętnym jej wyselekcjonowaniu, została zaproszona i brała udział w sesjach, spotkaniach, niezliczonych konferencjach odbywających się gdzieś tam na obrzeżach synodu. Natomiast to, co jest istotne w tym wszystkim, to uważam, że ostateczny dokument, prawda? Ostatnio ukazał się taki artykuł w Rzeczpospolitej autorstwa księdza Katura Stopki, który mówił, że te wszystkie obawy konserwatystów w Kościele, które ujawniane były wcześniej, one nie znalazły uzasadnienia, prawda? Otóż nie miało miejsca ani jakiś ogromny przełom, ani jakieś zerwanie z dotychczasową nauką, doktryną Kościoła, etc., etc. No a ja uważam, że tak, że miało miejsce. Otóż zaprezentowanym po synodzie ostatecznym dokumencie, on jeszcze ma być zatwierdzony, oczywiście ogłoszony przez papieża, więc może odrobinę zmieni się owego dokumentu treść, ale w każdym razie w tym dokumencie na szczególną uwagę zasługuje słowo synodalność, które użyto w tym dokumencie 100 kilkanaście razy, podczas gdy inne słowa, takie jak na przykład zbawienie, nawrócenie, prawda, no a więc te należące do takiego arsenału, do arsenału słów, którymi zazwyczaj posługiwał się Kościół, nie występują prawie w ogóle albo występują w bardzo małej ilości. I co oznacza to słowo? Ono w ogóle wcześniej w języku eklezjalnym nie funkcjonowało. Ono odzwierciedla program obecnego pontyfikatu, który jest jakby zmiana paradygmatu papiestwa i Kościoła. I ta zmiana paradygmatu jakby z papiestwa i Kościoła nauczającego przez ten taki wypracowany w dobie Soboru Watykańskiego II, a raczej po nim Kościół dialogujący ze współczesnym światem, no obecnie przeszła do następnego etapu, jakby w taki niezauważalny sposób. A więc Kościół towarzyszący. Mówi się o towarzyszeniu, o słuchaniu i towarzyszeniu. Też istotne jest, uważam, to, że papież Franciszek, zapraszając ową młodzież na synod, podkreślał za każdym razem, że Kościół ma wiele do nauczenia się od młodzieży, od młodych ludzi. Powinien ich słuchać. No, ja uważam, ostatnie 2000 lat Kościół nie tyle słuchał, co nauczał właśnie, prawda? Jak w momencie, gdy święty Paweł udał się na Agorę, to nie po to, aby podyskutować z filozofami ateńskimi, ale aby nauczać właśnie, aby zacząć realizować ów program, który otrzymaliśmy od naszego nauczyciela, więc idźcie i nauczajcie, prawda? To idźcie i nauczajcie, no obecnie przemieniło się w idźcie i dialogujcie, a teraz już nawet w idźcie i towarzyszcie, w idźcie i słuchajcie. No i ten kościół synodalny to jest właśnie taki kościół wewnętrznie cały czas deliberujący, spotykający się, rozmawiający, a nie nauczający. Więc z tego punktu widzenia jakby zupełnie zmienia się optyka Kościoła. I to przechodzi praktycznie niezauważone, albo w małej mierze bardzo zauważone w mediach, które bardzo skupiały się na kwestiach oczywiście też istotnych, ale drugorzędnych. To znaczy, czy Kościół dopuści jakieś zmiany w zakresie celibatu, czy Kościół jakby zliberalizuje swoje nauczanie w kwestiach obyczajowych. To są oczywiście istotne bardzo kwestie, ale jakby ta, o której mówię, ona dotyka samego serca, samej istoty urzędu nauczycielskiego.
Czyli coś, ale to biskupi sami nawzajem siebie mają słuchać, a nie słuchać innych.
No to nie jest tak oczywiste. Gdy wczytamy się w ten dokument, no on jest ogromnie nieoczywisty, niejasny odnosimy wrażenie, że to właśnie Kościół ma słuchać współczesnego świata. No to jest ogromne zagrożenie z uwagi na tendencje, które się ujawniają
ale
w Kościele od pewnego
czasu. Ale może to dobrze,
czasu.
Będzie słuchał, to będzie rozumiał, jak będzie rozumiał, to będzie nauczał.
No tak, no ale oczywiście nie jest tak, że nie wolno słuchać w ogóle, ale pomimo wszystko w obecnym Kościele ujawniają się takie tendencje dążące w kierunku przekształcenia go w instytucję taką bardziej świecką, prawda? W pewną taką, można powiedzieć, oczywiście upraszczając, formę ONZ, religijnego ONZ. Czyli, a więc załatwiamy przeróżne kwestie, skupiamy się na problemach typu ekologia, imigracja, etc. No i ten pontyfikat jest właśnie taki bardzo, bardzo jakby otworzył tą drogę bardzo w ogromnym stopniu.
Dzisiaj jest tak, że chyba w tym poranku wnet z Krakowa, pierwszym porankiem z naszej drugiej stolicy, zaznaczamy chyba tematy, które możemy poruszać z gośćmi w przyszłości. Drugi temat bardzo ważny to co się wydarzyło na Ukrainie z Kościołem prawosławnym, uzyskał autonomię od cerkwi moskiewskiej, ale to jest temat na wiele godzin pewno rozmów.
Tak, oczywiście, że tak.
I ważna sprawa.
No bardzo ważna sprawa, oczywiście. O ile w zachodniej części jakby, prawda, a więc w naszym kościele mamy obecnie poważny kryzys, to tam można powiedzieć, że nastąpił podział, który będzie miał na pewno ogromnie doniosłe reperkusje i w sferze oczywiście kościelnej, eklezjalnej i religijnej, ale także politycznej.
I dlatego Kreml zareagował natychmiast i bardzo ostro.
Bardzo ostro, oczywiście. Kreml nakazał cerkwi, bo cerkiew patriarchatu moskiewskiego była i jest, a zwłaszcza od czasów stalinowskich, gdy ją jakby na nowo stworzono, zawsze narzędziem w rękach państwa. I Kreml oczywiście na takie uderzenie w jego sferę interesów na Ukrainie zareagował także, nakazał zerwanie łączności z Konstantynopolem. To na pewno było dla prawosławnych moskiewskich, mówię o tych uznających obediencję cerkwi, ogromnie bolesne, bo ta łączność z Konstantynopolem to jest coś, co jest bardzo głęboko w nich, co ich konstytuuje i to z pewnością jest jakaś ogromna zadra, ogromne pęknięcie, ono będzie się w najbliższym czasie powiększać nawet, także bo już jest mowa o kolejnych autokefaliach, prawda, o cerkwi mołdawskiej, ma odbyć się wkrótce spotkanie pomiędzy patriarchą Bartłomiejem a patriarchą rumuńskiej cerkwi. O tym też pamiętajmy, prawda? Tam też bardzo wielu prawosławnych mamy i mowa jest o wyciągnięciu cerkwi mołdawskiej także spod tej obediencji moskiewskiej. Ta obediencja jest oczywiście bardzo świeża, bo to wszystko działo się w związku jakby z uzyskiwaniem przez Moskwę i Rosję oczywiście coraz większej i większej pozycji politycznej, prawda? Nie byłoby mowy absolutnie o żadnym patriarszem moskiewskim, gdyby nie to, że państwo moskiewskie na przestrzeni XVI-XVII stulecia uzyskało potęgę taką, że mogło narzucić swoją wolę po prostu całemu obszarowi, że tak powiem, na wschód od Polski.
A teraz w istotny sposób ją traci.
I teraz ją traci właśnie i to jest dla Moskwy bardzo bolesne. To z pewnością.
Piotr Dere, Polonia Christiana, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję
za uprzejmie
wizytę w poranku. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 8:49. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
A w Radiu Dwóch Stolic gościem jest pani Zuzanna Kurtyka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Wystawa w Krakowie. Okno wolności, drogi wolności. Jaki ma tytuł?
Otwórzmy drzwi do wolności.
I co to za wystawa?
To jest wystawa poświęcona myśli niepodległościowej mojego męża, Janusza Kurtyki, którą otworzył tydzień temu Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Krakowski. Wystawa jest poświęcona, no oczywiście przede wszystkim jemu, tak, ale też rzeczom ważnym, bo oprócz tego, że na wystawie znalazł się fragment fragment biblioteki mojego męża, którą wyciągnięto z domu i pokazano pierwszy raz publicznie. To jest też wiele rzeczy ważnych ogólnie, bo i cytaty z jego wypowiedzi i pokazanie jego pracy. Janusz był zafascynowany myślą niepodległościową od samego chyba początku, odkąd zaczął myśleć o świecie wokół siebie. Był, zresztą sam o sobie mówił, że jest skrajnym niepodległościowcem. I począwszy od szkoły podstawowej, kiedy zafascynował się Napoleonem i myślą Napoleona i tym zrywem Polaków, który pociągnął Napoleon, ale być może Polacy też go trochę pociągnęli na ten wschód. Przez Piłsudskiego, aż po czasy bardzo nam bliskie, czyli Solidarność i potem okres już posolidarnościowy, czyli działalność podziemna po 1981 roku.
Taka prosta informacja, gdzie można wystawę zobaczyć?
Wystawa jest, znajduje się w Centrum Edukacyjnym IPN-u Przystanek Historia w Krakowie na ulicy Dunajewskiego 8. Będzie tutaj do końca stycznia, potem jedzie do Szczecina, a potem ma trafić do Warszawy. Mam nadzieję, że otworzymy tę wystawę w Warszawie.
No, że otworzymy drzwi do wolności również w Warszawie.
Wystawą otworzymy drzwi do wolności w Warszawie, ale trzeba jeszcze dużo nad tym popracować.
Te drzwi do wolności. Teraz już przejdźmy do oceny tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce od mniej więcej, to już widzę ten niepokój.
Zastanawiam się, jak ci daleko posuniemy w czasie.
No nie, tylko 3 lata.
Tylko 3 lata.
Tylko 3 lata. 3 lata dobrej zmiany. W jednym zdaniu.
A mi się wydawało, że trzeba się chyba trochę posunąć w czasie dalej, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Dopiero co mieliśmy 11 listopada. Nazwane ogólnie rocznicą, setną rocznicą
odzyskania niepodległości.
A właśnie nie. Niepodległości. Prawda? Wszyscy mówili, że jest to 100 lat niepodległości. Więc i tutaj takie bardzo, bardzo śmieszne, a bardzo takie trywialne przekłamanie. Jak zaczynamy mówić, że to jest setna rocznica odzyskania niepodległości, to jest to długie, nie sprzedaje się medialnie. Natomiast 100 lat niepodległości sprzedało się pięknie, a przecież jest to ewidentne kłamstwo, bo tej niepodległości tak naprawdę mamy 30? 29,5, a jakbyśmy policzyli od czasu wyprowadzenia wojsk sowieckich w Polsce, to jeszcze by było trochę bo z Polski.
Bo to był rok 93, kiedy dokładnie. 17 września ostatnio oddziały.
Jeszcze krócej, więc gdzie tu mowa o 100 latach niepodległości. No i takie rzeczy się bez przerwy dzieją, się bardzo dobrze sprzedają, takie małe kłamstewka medialnie, a ludziom się utrwala. Ludziom się utrwala. Większość myśli, że mamy właśnie 100 lat niepodległości, co jest oczywistą nieprawdą.
Czyli chce pani o mediach porozmawiać, jakie one są?
O mediach. No tak, media są na pewno takim czynnikiem kształtującym nasze postrzeganie świata, więc to jest na pewno bardzo ważny temat, ale no nie upieram się.
Dobrze, jest... stulecie odzyskania niepodległości, wielka mobilizacja, marsze, śpiewanie. Nie wiem, czy pani uczestniczyła na rynku w Krakowie, śpiewanie hymnu. Jedni mówią, że się udało, drudzy mówią, że się nie udało. Jak pani ten 11 listopada świętowała?
Można powiedzieć, że w pociągu wracałam z Warszawy i to wracałam długo do Krakowa, ale w pociągu również bardzo to intensywnie zresztą odczułam. Został ten 1 listopad zaakcentowany. 11 listopad zaakcentowany, albowiem Kierownik pociągu zapowiedział, że o godzinie 12 zostanie odegrany hymn Polski właśnie z okazji 11 listopada. I rzeczywiście rozległ się polski hymn. Większość osób wstało. Nie wstały trzy. Siedziały dalej, a jeden młody człowiek wyszedł do toalety.
Czyli ten podział, który jest w społeczeństwie, zaznaczył się w tym pociągu relacji Warszawa-Kraków. Ale śpiewali ludzie, czy nie śpiewali?
Śpiewały głównie kobiety.
To jest coś, to oznacza, czy nie? Nie wiadomo.
Nie, raczej chyba bym nie analizowała tego pod kątem oznaczania czegokolwiek. Myślę, że mężczyźni mają...
Po prostu gorzej śpiewają i czasami się wstydzą.
Dokładnie.
Zaśpiewać, jeżeli słychać ich
mają
głos.
Takie większe zahamowanie, jeśli chodzi o śpiewanie. Natomiast no jednak to smutne, że nie wszyscy się identyfikują z tą polskością, taką po prostu polskością.
No ale oceńmy politykę w Polsce. Te lata dobrej zmiany. Czy jest pani w euforii, czy uważa pani, że wszystko idzie tak, jak powinno iść? Czy są jakieś wady tej dobrej zmiany?
No byłoby dziwne, gdyby nie było wad, bo człowiek jest złożony z wad, a władza polityczna też jest, mam przynajmniej taką nadzieję, ma ludzką twarz, więc tych wad na pewno jest, ale udało się zrobić dużo pozytywnych rzeczy i to dla mnie jest akurat pozytywne, że tak dużo pozytywnych rzeczy się udało zrobić.
Na przykład?
To, że się nie udało zrobić wielu innych, no cóż, może nie tak łatwo można ogarnąć rzeczywistość, ani też nie tak łatwo jest ponaprawiać błędy, które nawarstwiły się przez dziesięciolecia.
Jest pani lekarzem, więc obserwuje pani to, co się dzieje w sektorze medycznym. Czy tutaj widać i odczuwa się dobrą zmianę, czy nie?
No niestety nie. Niestety nie. Właściwie można powiedzieć, że albo się nic nie zmieniło, albo jest gorzej ogólnie w służbie zdrowia. Niewiele się dzieje. Tak zwana reforma, bo trudno mi to nazwać jakąś reformą stworzenia sieci szpitali, to jest ewidentny dla mnie krok wstecz. Nie zrealizowano ewidentnie jednej z zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedzi wyborczej, obietnicy wyborczej, że zostanie zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia. Niczego w tej działce nie zrobiono, wręcz odwrotnie. Narodowy Fundusz Zdrowia jest jakby dalej filarem funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Nadal nie znaleziono sposobu na odpowiednią motywację pracowników służby zdrowia. Nadal jest ogromny odpływ lekarzy. Teraz
wyjeżdżają.
Wyjeżdżają za granicę. Lekarzy nie ma. Mało tego, zaczyna się wielki pad, taki można powiedzieć holistyczny, bo nie ma fizjoterapeutów, nie ma lekarzy rehabilitantów, nie ma psychologów klinicznych. Jest ogólnie rzecz biorąc no, duży problem, oprócz tego, że organizacyjnie to jakoś funkcjonuje, głównie, jak sądzę, siłą rozpędu. To jest duży problem taki personalny w służbie zdrowia i nadal nie widać, żeby te rozwiązania takie doraźne, że na przykład rezydenci, jak podpiszą, że zostaną rok dłużej po zakończeniu rezydentury w Polsce, to dostaną o 300 zł więcej, to po prostu... No dla mnie po 30 paru latach pracy w służbie zdrowia brzmi śmiesznie.
I ktoś znajdzie klucze do tego? Ktoś jest mądry, który potrafi to zrobić? Czy może takiego nie ma?
Czy myślę, że wiele osób jest mądrych. Pytanie, czy komuś się w ogóle chce?
Ale czy też bezwład i wielkość tego systemu nie przekracza, tak? Bo minister, który teraz jest ministrem zdrowia, pan Łukasz Szumowski jest wybitnym lekarzem, kardiologiem, człowiekiem, który od wewnątrz zna cały system służby zdrowia, a tej reformy wielkiej nie dokonuje.
Bo człowiek, który jest ministrem, ma takie stanowisko, niekoniecznie musi być bardzo mądrym naukowcem. Tak sądzę.
No tak, tylko z kogo wybierać, jak nie z naukowców, to z kogo?
To nie do mnie to pytanie, ja to przepraszam, nie władzy ustala, nie sprawuję nie, w tym kraju.
Nie ustala pani, nie ustala rządów, ale bardzo dokładnie. Serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
Jeszcze raz przypominamy o wystawie, że jest Droga do Wolności. Wystawa w Krakowie poświęcona Januszowi Kurtyce.